Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną w studiu ekspert prawa pracy Witold Polkowski.
Dzień dobry.
No i dzisiaj z racji tego, że urlopy, no to porozmawiamy o dyskryminacji, o tych urlopach właśnie, czyli o sytuacji, kiedy dyskryminowani są pracownicy przy udzielaniu urlopów, o tak zwanym nierównym traktowaniu pracowników z przyczyn takich jak płeć, wiek, stan cywilny czy rodzaj umowy o pracę.
Kodeks pracy już dawno wprowadził zasadę, że wszyscy muszą być traktowani jednakowo, że nie można kogoś wyróżniać albo pomijać tylko dlatego, że należy do jednej z grup, które no, są wymienione w przepisie, prawda, że są narażone na dyskryminację, ale to jest wymiana tylko przykładowa, wymienienie. Bardzo często mamy dyskryminację ze względu na płeć. Bardzo często mamy dyskryminację płacową ze względu na płeć. Mamy dyrektywę równościową, którą znowu się odsunęła w czasie, jeśli chodzi o wprowadzenie, miała wejść w życie, zdaje się, 6 czerwca, ile dobrze pamiętam, tego roku żeśmy mieli jasność.
Tego roku,
ale nie ma jeszcze ustawy, w związku z tym cały czas się to gdzieś tam miele w Ministerstwie Pracy.
No
ministerstwo ma
potrwa.
Czas. Ministerstwo ma czas. Okazuje się, że nie tylko Polska zalega z wprowadzeniem tej dyrektywy do polskiego systemu prawnego, w związku z tym jeszcze trochę poczekamy. A istotą tej dyrektywy jest sprawdzenie, czy kobiety i mężczyźni zarabiają równo, zmuszenie firm do stworzenia takich specjalnych analiz, raportów i tak dalej. No nie, i raportowanie tego, większe firmy muszą to raportować, nie wiem gdzie, bo nie pamiętam projektów w tej chwili, do kogo oni to mają raportować, ale gdzieś tam mają raportować po stworzeniu tego całego audytu. Prawda, jak to wygląda zarobki i czy zróżnicowanie jest uzasadnione. I to nie jest dyrektywa o jawności wynagrodzeń, jaką my się spodziewamy, że będziemy mogli zobaczyć, ile zarabia Kowalski albo my.
No wszyscy na to czekają, myślę.
Wszyscy na to czekają i to nie jest to, co jest napisane w tej dyrektywie i mam nadzieję, że nie będzie to, co będzie napisane w projekcie przepisów, chociaż nasze ministerstwo jest nieprzewidywalne zupełnie w tym zakresie, w związku z tym
prawda. Mogą
nam dopisać, w której z wersji projektu było to napisane.
Ostatnio, przepraszam, rozmawialiśmy o tym, że te mobbingowe zmiany długo nie wejdą, weszły. Klepnęli.
Nie.
Klepnęli.
Sejm uchwalił. Spokojnie. Jeszcze jest Senat i pan prezydent i ogłoszenie
dobrze,
tego. I tam jest jakieś vacatio legis. Prawda? No szybko jak szybko. No,
no
może jak na to ministerstwo,
no
to
właśnie
szybko.
Właśnie chciałam powiedzieć, że szybko.
Może jak na to ministerstwo, to szybko. Mówiliśmy o tym, że będzie dużo problemów z wdrożeniem tych przepisów. Natomiast rzeczywiście, no nie o mobbingu dzisiaj rozmawiamy,
ale rzeczywiście
nasi ulubieni pracodawcy, tak ładnie powiem, którzy mają problemy, które bardzo często wymieniamy na antenie. I nie mówię tu dzisiaj o Poczcie Polskiej, żeby było jasne.
No tak.
W związku z tym nasi ulubieni pracodawcy mają problemy z mobbingiem, wydają zarządzenia, które są niezgodne z prawem, wydają zarządzenia, które naruszają prawa pracowników i powołują się na zarządzenie, które sami wydali, odmawiając pracownikowi na przykład dostępu do dokumentów, informacji i tak dalej, i tak dalej.
Nawet
ostatnio widziałem,
że
lista świadków była utajniona i nie wiadomo było, kto jest świadkiem w sprawie i wskazując swojego przedstawiciela. Oczywiście, że nie było wiadomo, bo człowiek, który jest jak gdyby, nie wiem, jest zamieszany w postępowaniu, bo nie wiem, jak to inaczej określić, prawda, antymobbingowe. Nie wiesz, to on kogoś mobbingował, czy to jego mobbingowano. W związku z tym tego stopnia, że nie chcą mu udzielić tej informacji, powołując się na zarządzenie pana dyrektora, które to zarządzenie obowiązuje, chociaż jest niezgodne z prawem. I już.
Moglibyśmy.
I mamy tak. Ale tu wracamy do dyskryminacji. Dyskryminacja to jest takie ustawienie warunków zatrudnienia jakiejś grupy zawodowej, która będzie inaczej ustawiona niż cała reszta, ewentualnie jednego pracownika, który będzie inaczej niż cała reszta, uwagi na, i tam przykładowo wymienione właśnie płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność i różne inne
rzeczy.
Ja bym
do tego dołożyła jeszcze to, czy przełożony go lubi, czy nie lubi, bo to jest też częstym
kryterium. To jest takie niemierzalne.
Bo
ja nie wiem, czy jak przełożony mnie lubi, to jestem dyskryminowany przez to, że on mnie lubi, bo jestem inaczej traktowany niż cała reszta grupy, co reszta grupy widzi. O tak ładnie powiem. No nie? W związku z tym robi mi krzywdę w ten sposób i być może również to mogę zaskarżyć. Te przepisy są tak ustawione, że jeżeli ktoś jest inaczej traktowany niż cała reszta grupy, bez uzasadnienia, co jest najważniejsze w tym wszystkim, jakiegoś logicznego uzasadnienia. I ta dyrektywa, która mam nadzieję wejdzie kiedyś w życie, prawda, i uchwalą, teraz już zapowiadają w 27. Mam nadzieję, że dotrzymają słowa, że w końcu to wyjdzie w życie, bo znowu będziemy jakieś kary płacić.
Ale
i mam nadzieję, że ona będzie wykonalna. W każdym razie te marzenia, że tak powiem, Ministerstwa Pracy, że tam się nawsadza do tej ustawy wszystko, jakoś tak powoli opadają. W związku z tym im dłużej, tym mniej tego zostaje w projekcie przepisów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało naprawdę, ale już wiadomo, że nie będzie można zajrzeć do wynagrodzenia kolegi, że nie będzie można zajrzeć do wynagrodzenia zarządu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast będzie ten, kto będzie przyjmowany do pracy, będzie wiedział, na jakie wynagrodzenie może liczyć, jeżeli już będzie aplikował na dane stanowisko.
Tak,
nie to musi też... to być w ogłoszeniu, już jest, że nie musi to być w ogłoszeniu, natomiast może to być podane jemu do wiadomości przed rozmową kwalifikacyjną.
Czyli będą podawać, jak w tych filmach, takie karteczki, na karteczce napisana kwota i ktoś na tą kwotę dyskretnie zerka i kiwa głową, dobra, zgadzam się.
To tak, jak się zgadza. A na, no, to jest nas form, ale również może skreślić tą kwotę, która jest tam, dopisać sobie 1000 złotych i oddać tą karteczkę z powrotem i powiedzieć, poczekamy na sobie na lepsze
negocjujmy,
czasy.
Negocjujmy,
bo to są wszystko rzeczy negocjowalne, ale w pewnych granicach. I ustawienie wynagrodzenia dla kogokolwiek w sposób daleko odbiegający od innych wynagrodzeń na tym samym stanowisku już może być przejawem jakiegoś nierównego traktowania, powiedzmy sobie, bo jeżeli to nie będzie uzasadnione jego stażem pracy, kwalifikacjami, umiejętnościami albo czymś jeszcze, no nie? No, trudno mi w tej chwili wymienić jakieś inne przykłady, no to wtedy to będzie dyskryminacja tych pozostałych. Także no, to właśnie też trzeba wziąć pod uwagę. No, czyli dzisiaj... dyskryminować można pośrednio i bezpośrednio, tak jak sobie mówimy. Pośrednio to jest ustawienie w systemie inaczej uprawnień pracowników. Mówiliśmy nie tak dawno na temat regulaminów socjalnych. Jeżeli ja napiszę, że mam prawo do świadczeń socjalnych po przepracowaniu roku albo pół roku, albo przy pracy na pełnym etacie, albo jeszcze różne rzeczy mogę wymyśleć, to jest właśnie dyskryminacja pośrednia. Nie muszę dostać odmowy, prawda, od swojego pracodawcy. Wystarczy, że zaskarżę same przepisy regulaminu, które mnie ustawiają w innej roli niż pozostałych, bez uzasadnienia prawnego. Ale wróćmy do naszych urlopów, bo te urlopy to jest to coś, co chcemy porozmawiać. Każdy by chciał iść
każdy
na urlop
chciał,
w okresie letnim. Każdy by chciał sobie pojechać w góry albo nad morze, w zależności od orientacji, prawda, własnej.
No destynacji, nie, tak, się dokładnie mówi.
Tak, no nie, ale ja nie od tego, co kto lubi. No, my mieszkamy nad morzem, w związku z tym dla nas wyjazd nad morze to nie jest to, my wolimy w góry jechać, chociaż zauważyłem kiedyś, że w górach mam zawsze pod górkę. Gdzie bym nie szedł, tam zawsze pod górkę.
Natomiast nie może być.
Jest to coś, co jest chyba nierozerwalnie związane z górami, no ale tę podgórkę powoduje, że czuję się dyskryminowany w związku z tym. Ja bym chciał z górki zawsze.
Z wiatrem, nie pod wiatr.
A wracając do tego, w jaki sposób mają być udzielane urlopy, bo to jest chyba istotne tutaj, nie ma podstawy do tego, żeby ktoś, kto na przykład ma dzieci, albo ktoś, kto ma na przykład rodziców pod opieką, albo jeszcze jakaś inna sytuacja rodzinna, tak sobie to nazwijmy, była podstawą do innego traktowania tego pracownika w zakresie prawa do urlopu i do udzielenia mu urlopu. Owszem, we wszystkich firmach są tak zwane preferencje urlopowe, to znaczy ja wpisuję sobie na listę, kiedy ja bym chciał pójść na urlop, no bo zwykle...
One są zawsze zwykle pod koniec roku, początek chciałoby, roku.
Tak, zwykle tak. Małżeństwo chciałoby iść na urlop razem. I w tym samym czasie, w związku z tym, no to trzeba też zgrać ze sobą, ale to nie może być tak, że ktoś, kto jest samotnym kawalerem, to będzie miał zawsze urlop w marcu i kwietniu, prawda, albo w listopadzie.
Bo nie ma dzieci.
Bo nie ma dzieci, bo może, bo nie musi i tak dalej. Inni mają gorzej, inni mają dzieci, inni mają wakacje, ferie i tak dalej, a ty nie masz, bo nie musisz. I tobie jeszcze można urlop podzielić, albo odwołać cię z urlopu, bo kogo odwołam? No nie odwołam kogoś, kto ma dzieci na koloniach, albo pojechał sam z dziećmi.
Na przykład.
Prawda, gdzieś tam. A ciebie można odwołać, bo ty jesteś sam, to się odwołam z urlopu. Nie, tak nie wolno. Jeżeli taka sytuacja się zdarzy raz, to jeszcze nie jest to przejaw jakiejś dyskryminacji, to mogła być jakaś zwykła wpadka pracodawcy. Ale jeżeli to jest takie ukształtowanie moich uprawnień do urlopu wypoczynkowego, do określania, kiedy mam pójść na ten urlop, ewentualnie do odwołania mnie z urlopu wypoczynkowego, to już jest dyskryminacja, gdzie jeżeli zaskarżę swojego pracodawcę, a mam takie prawo, to wtedy odszkodowanie jest nie mniejsze niż minimalna płaca. Może być większe, oczywiście, jeżeli udowodnię jakieś swoje, prawda, specjalne oczekiwania, albo jakieś plany, albo cokolwiek innego. Na przykład, że zafundowałem sobie wycieczkę zagraniczną, miałem już tą wycieczkę zagraniczną, a parę dni przed rozpoczęciem urlopu pracodawca mi powiedział, ty zostaniesz, bo Kowalska musi pojechać.
No tak, albo plany się zmieniły.
Ale jeżeli to jest sytuacja, myśmy też chyba kiedyś mówili taki przykład z naszego tutaj podwórka, kiedy nawalił system komputerowy w firmie i cała rodzina jechała do Hiszpanii. Niestety głowa rodziny musiała, mam na myśli męża, żeby było jasne, no nie głowa rodziny musiała zostać, prawda, i naprawić ten system komputerowy i dojechała 3 dni później. I pracodawca zachował się tutaj w sposób prawidłowy po mojemu, bo nie dość, że sfinansował te 3 dni później, to jeszcze zwrócił pracownikowi koszt tych 3 dni, które nie był razem z rodziną, prawda, i tam na miejscu.
Ja myślę, no, ale... że tak to powinno powinno wyglądać. Tak
to powinno
naprawdę
wyglądać.
Nie?
Awaria była, no nieplanowaną awarię to widziałem kiedyś chyba na Misiu, prawda, że była z okazji nieplanowanej awarii.
Tak.
To coś się tam działo, w związku z tym nieplanowana awaria wystąpiła, trzeba było ten system komputerowy zrobić. Był to jedyny człowiek, który chyba to potrafił zrobić, a przynajmniej jedyny, który był dostępny. W związku z tym można to było zrobić. Ja myślę, że to jest taka sytuacja, która pokazuje modelowy przykład, jak się zachować w takiej sytuacji.
No to ja bym sobie życzyła, żeby wielu pracodawców właśnie w taki sposób podchodziło do ludzi, z którymi pracuje, bo to ciągle jest praca. My ciągle zapominamy o tym, że to jest praca i oczywiście pewne zależności są bezdyskusyjnie, natomiast ciągle i niezmiennie jesteśmy ludźmi i sposób traktowania drugiego człowieka ma znaczenie.
Tak, ale teraz przejdźmy jeszcze do szczegółu, bo zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
Oczywiście.
Mamy osoby niepełnosprawne, zatrudnione, które w przypadku umiarkowanego i znacznego stopnia korzystają z prawa dodatkowego urlopu. Czy ten dodatkowe 10 dni urlopu rządzi się innymi prawami? Nie. W związku z tym kiedyś to były, jeszcze parę lat temu niektóre kadrowe pewnie mają to we krwi i próbują tak ustawić osobę niepełnosprawną, ale w tej chwili ten urlop jest tak samo traktowany jak urlop normalny, jak gdyby doliczany do mojego wymiaru urlopu, te 10 dni dodatkowe, w związku z tym jest tak samo liczone w godzinach, w grafiku i tak dalej, wszystko jest dokładnie tak samo. W związku z powyższym też nie wolno dyskryminować mnie tylko dlatego, że mam więcej urlopu z racji swojego stanu zdrowia.
No tak.
I to się bardzo często zdarza. Ty masz więcej urlopu, to ty pójdziesz w listopadzie, prawda, bo masz więcej tego urlopu. Nie, tego nie wolno zrobić, nie wolno tym dyskryminować. Zresztą dyskryminacja osób niepełnosprawnych, taka niezamierzona dyskryminacja dość często występuje w zakładach pracy. Są to osoby z pewnym ograniczeniem wykonywania, możliwości wykonywania pracy. To ograniczenie jest jasno określone przez lekarza na badaniu lekarskim, w związku z tym to mu wolno, tego mu nie wolno. Przyjmując danego pracownika do pracy, zgadzam się z tym, że ma takie, a nie inne uprawnienia, jeśli chodzi o pracę. Jeżeli ja się z tym zgadzam i przyjąłem kogoś do pracy, to muszę te uprawnienia respektować. Jeżeli teraz będę go pomijał przy funduszu socjalnym, przy szkoleniach, przy delegacjach, jeszcze gdzieś tam, prawda, tylko dlatego, że on jest niepełnosprawny, on nie może jechać moim zdaniem, prawda, na szkolenie 3-dniowe gdzieś tam na drugi koniec Polski. Takie szkolenie, taki zwykły dokształt, jak to się kiedyś nazywało, to jest właśnie dyskryminacja.
Zwykły dokształt. Państwo to słyszeli.
Tak, to się tak kiedyś nazywało.
Ja słyszałam już takie sformułowanie od stres, czyli to idzie biedny.
Dokształt to jest sformułowanie jeszcze z czasów realnego socjalizmu, w związku z tym starsi to pamiętają, bo mają prawo nie pamiętać.
No tak.
I to tylko tyle.
No tak.
Także tak to wygląda. Są inni uprawnieni do skróconego czasu pracy, są inni uprawnieni do, do specjalnego traktowania, które wynika z ich pozycji zawodowej, zdrowotnej i tak dalej. I nierespektowanie tego też jest dyskryminacją. W związku z tym popatrzmy na to dokładnie. Czyli ta dyskryminacja to nie jest tylko powiedzenie komuś, ty odstajesz od całej reszty z uwagi na i tak dalej, tam co jest wymienione, tylko to jest na przykład nierespektowanie jego uprawnień, które on ma jako uprawnienia ustawowe. No tutaj też mogę. Ja zawsze podaję taki przykład dyskryminacji w sytuacji, kiedy dyskryminacja miała charakter płacowy. Pracownicy tymczasowi byli zatrudnieni przez agencję, byli zatrudnieni, skierowani do pracodawcy użytkownika i pracownicy tymczasowi zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w tej agencji dodatek nocny mieli od minimalnego wynagrodzenia, a pracownicy, którzy pracowali w tej firmie, dodatek nocny mieli od swojego własnego, swojej stawki osobistego zaszeregowania. Można tak, można tak. Gwarancja kodeksowa jest od minimalnego wynagrodzenia, ale ten dodatek nocny może być również od własnej stawki osobistego zaszeregowania. Wynika to z regulaminu wynagradzania. I pracownicy tymczasowi, którzy czuli się dyskryminowani, tak powiem, wystąpili oczywiście do swojego pracodawcy, żeby ich wyrównał. To wyrównanie to było 40 czy 50 zł miesięcznie. Nie była to wielka kwota. No ale pracodawca, który jest panem i władcą oczywiście w stosunku do pracowników, powiedział, nie powiem jak się wyrażał, prawda, bo na antenie nie przystoi. Natomiast miał takie zdanie, jakie miał i pracownicy poszli sobie do sądu i zamiast dostać te 40 czy 50 zł, dostali minimalne wynagrodzenie, czyli kilka tysięcy złotych za dyskryminację. Plus zwrot tych 40 paru złotych,
tak,
które dostali z mocy decyzji.
Tak, myśmy o tym rozmawiali.
To jest taki klasyczny przykład, kiedy dochodzenie tego odszkodowania za dyskryminację nam się dużo bardziej opłaca z uwagi na minimalną stawkę tego odszkodowania. Natomiast tam była sytuacja taka, że wygrało w sądzie, nie wiem, 5, może 10 osób na kilkadziesiąt zatrudnionych i natychmiast zmieniono regulamin wynagradzania i wprowadzono zasadę, że to jest dokładnie tak, jak u pracodawcy użytkownika już. Prawda, ta agencja, która zatrudniała pracowników, doskonale wiedziała, że jeżeli przegra, to dużo, dużo więcej, w związku z tym po co? Mogła się zapytać wcześniej specjalistów, no ale, ale...
Nie, nie, ja myślę, że jest ciągle wielu pracodawców, którym się wydaje, że wszystko wiedzą najlepiej.
Wszyscy i że, pracodawcy tacy.
Tak, i że nie muszą pytać nikogo o, czy prosić o wsparcie, bo przecież doskonale znają wszystkie przepisy, śledzą na bieżąco zmiany, które wchodzą. No my próbujemy tu Państwu co jakiś czas przybliżyć i rozmawiamy o tych zmianach, albo podaje Pan Witold przykłady tego, jak nie powinno, albo jak powinno się działać. No,
znaczy takim klasycznym przykładem pracodawcy, chyba to już kiedyś mówiłem na antenie, ale to mnie tak utkwiło w pamięci, że się tym przykładem posługuję. Zwróciła się do mnie pani, która uważała, że zna wszystkie przepisy i mówi mi o jakiejś sytuacji, ja jej mówię, jak to powinno wyglądać zgodnie z przepisami, a ona mówi, co ty do mnie mówisz, ja przecież robię inaczej. I ja się grzecznie zapytałem, to po co mnie pytasz?
No tak.
No widocznie miałaś jakieś wątpliwości, skoro mnie pytasz. Skoro mnie pytasz, to ja ci mówię, chcesz, rób inaczej. Przecież ja nie jestem w tej firmie, ja nie odpowiadam za to, co się tam robi, nie odpowiadam za to, co się dzieje. Ja tylko mówię, jakie jest prawo w tym zakresie. A czy opłaca się nie przestrzegać prawa, czy się nie opłaca nie przestrzegać prawa? Wielokrotnie to mówiliśmy na antenie. Kto jest od tego, jakie ma uprawnienia, co może nam zrobić w przypadku nieprzestrzegania prawa?
No, wybrzmiewało wielokrotnie też, drodzy Państwo, że nieznajomość prawa nie zwalnia ze stosowania go po prostu.
I z odpowiedzialności.
I z odpowiedzialności.
I z odpowiedzialności.
No to tak.
Także mam jasne. Czyli do tych urlopów jeszcze wracając, ta dyskryminacja, jeśli chodzi o urlopy, dotyczy nie tylko urlopów wypoczynkowych, nie tylko tych urlopów zwiększonych dla osób niepełnosprawnych, ale innych urlopów również. W związku z tym, jeżeli mamy gdzieś urlop okolicznościowy jakiś przewidziany w przepisach prawa pracy, to ten urlop, jeżeli nie zostanie udzielony z uwagi na, bo coś tam, bo się pracodawcy tak wydaje, że takie ma prawo, to to jest jeszcze dyskryminacja i można dochodzić o odszkodowanie właśnie z dyskryminacji.
No to apelujemy o uważność.
Nie, ja bym tego nie nazwał apelujmy, nie. Po prostu tłumaczmy naszym słuchaczom, jakie są ich prawa, tłumaczmy z naszym słuchaczom, jakie są ich obowiązki, jeżeli są po drugiej stronie stosunku pracy, a nie po tej
czyli
stronie
pracy. Wyposażajmy w kompetencje.
Wyposażajmy w kompetencje, to za daleko. No nie. Próbujmy im wytłumaczyć, że tak istnieje to tutaj, prawda, a decyzja zawsze zostanie u nich, czy opłaca im się nie przestrzegać prawa, bo ja znam pracodawców, którym się opłaca nie przestrzegać prawa, robią to całkowicie świadomie, wiedzą doskonale, że nikt tego nie dojdzie, wiedzą doskonale, że w małych miastach jest ciężko o pracę i pracownik milcząco się zgadza na przestrzeganie prawa. Ba, gdzieś tam uknąłem takie powiedzenie, że w małych firmach, takich tych małych, rodzinnych firmach mikro do 5 pracowników, to w ogóle żaden kodeks pracy nie obowiązuje, bo tam się rządzą te wszystkie firmy innymi prawami. Tam nie ma planów urlopów, tam nie ma takich rzeczy. No wiadomo, że ktoś powinien pójść na urlop i koniec i już. No nie? I to jest wszystko, to, że jest jakiś tryb udzielania tego urlopu albo jakieś prawo do nadgodzin, jakieś ewidencje czasu pracy, tam tego w ogóle nie ma. I te firmy doskonale funkcjonują, bo biurokratyczne obowiązki, które są na nie nałożone, tak są rozbudowane, że im się bardziej opłaca nie przestrzegać tych obowiązków.
No to ja jednakowoż będę namawiać Państwa, żeby korzystali z tych podpowiedzi eksperta i stosowali się do, przestrzegali to, co jest napisane w kodeksie.
A może będziemy apelować o zmianę prawa i dostosowanie tego prawa, szczególnie w firmach małych i mikro, do życia. Po prostu do życia, no, bo to się inaczej nie da. Ja kiedyś popełniłem taki artykuł w gazecie, jak zgodnie z prawem pracy rozładować wagon. Prawda? Przyjechał taki wagon na bocznicę, no i trzeba go rozładować zgodnie z prawem pracy. Jeżeli byśmy chcieli przestrzegać wszystkich procedur związanych z zatrudnieniem, to by to trwało około 2 tygodnie. No w związku z tym coś tu jest nie tak w tym całym systemie prawnym. Ktoś mi na to ze specjalistów, oczywiście wszyscy się obrazili na mnie, ale ktoś mi na to odpowiedział z Ministerstwa Pracy, że przecież można było na umowę zlecenie, na co grzecznie mu powiedziałem, że akurat rozładunek wagonów nie może być robiony na umowę zlecenie, bo jest robiony pod kierownictwem, w grupie i tak dalej, i tak dalej. No, co, na co mi też przyznano.
Ja myślę, że bardzo wiele osób, niestety bardzo wielu pracodawców wychodzi z założenia, że umowy cywilnoprawne załatwiają wszystkie bolączki i tematy, że opiekować i dbać trzeba o tych, którzy są na etatach, a pozostali nawet jak pracują ponad normę i ponad czas, który powinni spędzać w pracy, to właściwie
ale
nic
nie mówimy
się
o lekarzach.
Dzieje.
Nie mówimy
nie,
o lekarzach.
Nie mówimy o lekarzach. Ale pozostali, tak jak mówię, nawet jeżeli są wykorzystywani nadmiar, że tak powiem, własnych możliwości, no to przecież to się inaczej liczy, bo oni są na umowach cywilnoprawnych, to nie muszą odpoczywać, to jak roboty, drodzy państwo, dają radę wtedy.
Albo mogą spać w pracy.
Albo mogą spać w pracy, no to tak, to w Japonii zdaje się tak.
Nie,
no
w Polsce tak jest to oficjalnie.
Wysuwa się już
jest to oficjalnie dozwolone, ale powiedziałam, że nie mówimy o lekarzach, to nie będziemy mówić o lekarzach.
No to stawiamy tę kropkę dzisiaj, drodzy państwo, kłaniamy się do usłyszenia.